Rozmowa dnia. Zaprasza Magda Jasińska.
I mój gość, poseł Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. Witam, panie pośle.
Dzień dobry państwu, witam o słonecznym poranku.
I w Toruniu słonecznym, tak?
W Bydgoszczy też na pewno.
Tak, tak, oczywiście. Tak, w regionie jest całkiem niezła pogoda. Ale o pogodzie wyborczej sobie porozmawiamy, bo chyba nie ma dnia, żeby byśmy nie byli zaskakiwani, bądź też nie, sondażami. Tym razem sondaż Ibris. I gdyby wystartował Paweł Kukiz i jego ugrupowanie, to wygrałby te wybory. 24%. 24% również dla PiS, Polski Razem i Solidarnej Polski. PO 21%. Gdyby wystartował Ryszard Petru z Nowoczesną PL, to otrzymałby 8% i po 3% otrzymałyby PSL, Korwin i SLD. Ale gdyby do tych wyborów parlamentarnych nie poszli Paweł Kukiz i Ryszard Petru, to 33% jest dla PiS-u, 30% dla PO i po 4% dla PSL, Korwin i SLD. Dziwią pana te wyniki?
Nie, one odzwierciedlają sytuację polityczną, którą mamy po wyborach prezydenckich i atmosferę, jaka w tej chwili jest w Polsce. Rzeczywiście ruch Pawła Kukiza i ruch organizowany przez ekonomistę Ryszarda Petru odbiera część elektoratu i PiS-owi, i Platformie Obywatelskiej. Wtedy jak gdyby wyniki tych poszczególnych ugrupowań się spłaszczają, są niższe. Mamy wtedy w parlamencie prawdopodobnie kilka ugrupowań o mniejszym poparciu i bardziej rozdrobniony parlament. Ale Polska przeżywała już takie sytuacje w latach 90. i mieliśmy kilka ugrupowań. Natomiast nie lekceważyłbym jednak Polskiego Stronnictwa Ludowego, które we wszystkich badaniach od wieków wieków zawsze dostaje niższy wynik niż otrzymuje go w wyborach parlamentarnych. I sądzę, że Polskie Stronnictwo Ludowe przekroczy próg i będzie reprezentowane w parlamencie. Pewnie będzie reprezentowane całkiem nieźle.
No pan Władysław Kosiniak-Kamysz, tylko dopowiem, że pan Władysław Kosiniak-Kamysz liczy nawet na 16% poparcie dla PSL-u.
Bardzo ambitne założenie. No, życzę PSL-owi dobrego wyniku, natomiast myślę, że jest to założenie bardzo ambitne, które jest trudne do zrealizowania. Ale tak jak powiedziałem, nie sądzę, żeby PSL nie przekroczył 5%. Przekroczy próg 5%, będzie miał swój klub parlamentarny. Natomiast w jakiej wielkości, to oczywiście wyborcy zadecydują. Ciekawa jest sytuacja z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. To już kolejne wybory, które mają miejsce w ostatnich latach, które pokazują, że to ugrupowanie w jakiś sposób wyczerpuje swoją formułę i ruch, aby szefem sztabu wyborczego został Czarzasty. To jest polityk, który ma duże doświadczenie organizacyjne i umiejętności. Ale czy to jest w stanie pomóc polskiej lewicy, czy SLD jest w stanie przekroczyć próg, to rzeczywiście wielkie wyzwanie dla tego ugrupowania
i wielkie Miller znak zapytania. Odda władzy?
No, tego nie wiem. To jest już problem wewnętrzny, który to ugrupowanie trapi i to już, jak wiemy, Leszek Miller był i w PZPR, i był w Samoobronie, w SLD i próbował różnych politycznych działań, które mają utrzymać go też na powierzchni, kosztem tak naprawdę własnego ugrupowania, jak się okazuje w ostatnich latach. I zobaczymy, co się wydarzy. W każdym razie sumując, no, polski parlament na jesieni będzie inny. Będzie pewnie w nim reprezentacja szerszej ilości ugrupowań, przynajmniej o dwa niż do tej pory. W związku z tym ta sytuacja będzie inna, będzie nowa i będziemy musieli pewnie się jak gdyby na nowo przyjrzeć, jak Polska z nowym parlamentem na jesieni będzie mogła radzić sobie w Europie. Natomiast cieszy mnie to, że po takim tąpnięciu po wyborach prezydenckich Platforma wraca do formy i te badania dają nam raz 30% w sytuacji, gdyby nie było tych dwóch ugrupowań, które jednak wystartują i 20-kilka% w sytuacji, kiedy i Ryszard Petru i Paweł Kukiz wystawiali listę. Czyli Platforma trzyma się nieźle. Mam nadzieję, że najbliższe 4 miesiące pozwolą nam tak udowodnić Polakom, że ten wynik powinien być jeszcze wyższy i będziemy prosili wyborców o głosy, proponując rozwiązania, które mam nadzieję zdobędą poparcie z ich strony i będziemy w stanie rywalizować o zwycięstwo.
Bo przez pewien moment mówił pan tak, jakby Platforma już się pogodziła z porażką wyborczą.
No jak pani widzi, nie. Przez pewien moment mówiłem, jaka jest sytuacja na scenie politycznej, a potem powiedziałem, jaka jest sytuacja w Platformie. A jest dobra, jesteśmy po klubie wyjazdowym.
No właśnie, o ten klub wyjazdowy chciałam spytać.
Proszę bardzo, poczekam na pytanie.
Jak będą wyglądały w takim razie wybory i kampania wyborcza? Czy na tym klubie wyjazdowym była mowa o porażce i o tym, jak tę porażkę przekuć w ewentualny sukces?
Oczywiście analizowaliśmy sytuację. Jest to rzecz, która powoduje, że musimy się uderzyć w piersi, tak? I to solidnie. Dlatego, że W ostatnich elekcjach, które miały miejsce poprzednio, Platforma uzyskiwała bardzo wysokie poparcie wśród ludzi młodych. A jak widać, ostatnie wybory prezydenckie spowodowały, że Bronisław Komorowski nie potrafił z tym środowiskiem nawiązać dialogu. I naszym zadaniem i obowiązkiem jest wrócić do elementów programowych, wrócić do debaty z młodym pokoleniem, które kończy szkołę średnią i zdobywa jak gdyby umiejętności podjęcia pracy, kończy studia i też chce podjąć pracę, aby to młode pokolenie czuło się zagospodarowane, miało możliwość podjęcia pracy, miało możliwość wzięcia kredytu, miało możliwość pomyślenia o swoim dorosłym życiu w takich kategoriach, że dam sobie radę, tak, że państwo też jak gdyby stwarza mi warunki do rozwoju. I to jest zadanie dla Platformy ogromne, głównie o tym mówiliśmy, że tutaj potrzeba naprawdę dużego, porządnego programu, aby młodzi ludzie poczuli się w Polsce ważni i będziemy na pewno z tą grupą wiekową prowadzić rozmowę, bo już w tych starszych jak gdyby grupach wiekowych między 30 a 60 rokiem życia Platforma uzyskała niezłe wyniki. Mówi o wynikach Bronisława Komorowskiego, bo tak to interpretuje. Także na pewno na tym klubie były też słowa krytyki do nas samych, prawda, o to, że zajęci rządzeniem w pogoni za obowiązkami i ciągle zajęci, zapomnieliśmy o tym, że w dorosłe życie wkracza duża grupa młodych ludzi, która nie pamięta konfliktu Platformy z PiS-em sprzed 8 lat i ona oczekuje zupełnie innej oferty politycznej i programowej i to jest dla nas wielkie wyzwanie.
Tylko czy po tych 8 latach młodzi ludzie zawierzą państwu czy chociażby ugrupowaniu Pawła Kukiza?
Czy na pewno to nie jest tak, że cała grupa młodych ludzi wybiera jedno ugrupowanie polityczne? Nigdy tak nie było i nigdy tak nie będzie. Młodych ludzi, którzy będą chcieli wrzucić swoją kartkę do urny wyborczej, będzie bardzo dużo i ta grupa wyborców podzieli się między Platformą Obywatelską, Pawła Kukisa, między Prawo i Sprawiedliwość, pewnie jeszcze, jeżeli będzie zgłoszona lista Ryszarda Petru. Więc ci młodzi ludzie gdzieś znajdą oparcie programowe dla siebie i oddadzą głos na różne ugrupowania polityczne, tylko oczywiście to się różnie procentowo rozłoży i myślę, że wszystkie ugrupowania polityczne starały się w stosunku do tych młodych ludzi zorganizować program, aby przekonać ich do siebie i nie sądzę, żeby 100% młodych ludzi zagłosowało na jedno ugrupowanie. To po prostu się podzieli i na jesieni pewnie się dużo będzie w tej sprawie działo. Szczególnie, że po drodze mamy jeszcze referendum.
Właśnie, czy do tego referendum dojdzie? Mamy referendum. Pana zdaniem?
No, 100%? Jak na razie pan prezydent Bronisław Komorowski nie wycofał projektu referendum. Senat, jak wiemy, podjął decyzję. W tej chwili jedyna droga, gdyby te referendum miało się odbywać, to jest wycofanie tego projektu przez Kancelarię Prezydenta, ale nic mi nie wiadomo o tym, żeby prezydent wycofywał się z tej propozycji. Ona miała oczywiście charakter kampanijny, bo propozycja została zgłaszana tuż po pierwszej turze wyborów. I dzisiaj można by zadać sobie pytanie, czy w tym terminie, na de facto prawie miesiąc przed wyborami parlamentarnymi, to jest dobry moment, żeby te referendum zorganizować. Ale decyzja zapadła, Senat podjął decyzję co do terminu, no i czekamy teraz, czy czasem po wakacjach nie trzeba będzie iść do urny dwa razy, czyli 6 września i w październiku.
Jeszcze pytanie, czy to referendum jest konstytucyjne, bo na to zwracali uwagę, prawda?
Znaczy, różni prawnicy, jak to zwykle na świecie jest, nie tylko u nas, bo to trzeba podkreślić, że to nie jest tylko specyfika polska. Zawsze prawnicy ze sobą polemizują. Jedni uważają, że coś jest konstytucyjne, drugi, że coś nie jest konstytucyjne, że jest Trybunał Konstytucyjny, który może się w tej sprawie wypowiedzieć, więc oczywiście różnie można na to spojrzeć. Jak wiemy, większość prawników uznała, że to jest konstytucyjne, że pytania w referendum mają moc prawną. W związku z tym, jak gdyby tutaj nie ma dyskusji dotyczącej tego, czy to referendum jest prawidłowo przygotowane, czy nie. Ono, jeżeli się odbędzie, jego wyniki zostaną uznane, chyba że, co jest zawsze niebezpieczeństwo, takie istnieje, 50% wyborców nie pójdzie do urn wyborczych, bo trzeba pamiętać o tym, że musimy mieć 50% frekwencji, jeżeli decyzje zostaną podjęte, żeby to miało moc wiążącą.
Tak jest. Spotkanie grupy G7 i temat taki główny to Ukraina, ale to było spotkanie właściwie, jak piszą gazety, o Putinie bez Putina. Dobrze się stało, tak, że nie zaproszono?
Znaczy, tematem numer jeden wczoraj było to, że Barack Obama prawie zajodłował, prawda? Bo
po piwie.
Spotkanie odbywa się w pięknym miejscu na południu Niemiec i działy się tam takie rzeczy też mające charakter bardziej ocieplania wizerunku polityków światowych, którzy się spotkali w tym miejscu. Ale na poważnie rzecz biorąc, rzeczywiście gro tematów dotyczyło kwestii rosyjskich, funkcjonowania Federacji Rosyjskiej w relacjach z Unią Europejską i w relacjach także z Ukrainą. I co bardzo ważne, szczególnie Angela Merkel powiedziała, że nie ma powrotu do rozmów z Rosją i zapraszania ich do tego ważnego światowego gremium, ze względu na to, że Rosja prowadzi zbójecką politykę wobec swoich sąsiadów. To bardzo ważny sygnał i de facto jest to satysfakcja dla Polaków, dla polskiego rządu, bo my podkreślaliśmy od wielu, wielu lat, że Rosja jest krajem, która sieje destabilizację wokół swoich granic, a naprawdę nam do Rosji nie jest daleko. Mamy bardzo blisko rosyjskie granice i obawiamy się, że w przyszłości rosyjska polityka może destabilizować sytuację także u nas. W związku z tym decyzja największych państw na świecie, gospodarczych potęg, aby Rosji nie zapraszać do tego gremium, pokazuje jasno, no nie będziemy tolerowali tego, że ktoś wszczyna wojny, że ktoś jest agresorem. Do tego dochodzi jeszcze afera FIFA, gdzie mówi się o tym, że prawdopodobnie istnieje możliwość odebrania mundialu, czyli Mistrzostw Świata w piłce nożnej, który ma organizować Rosja, ze względu na to, że Rosjanie zapłacili ogromne łapówki Blatterowi za to, żeby w ogóle dostać te Mistrzostwa w piłce nożnej.
Ale z tego, czyli co jest to kraj, który... słyszymy, wynika, że właściwie wszystkie kraje płaciły łapówki.
No, nie jestem krajem Polska, na szczęście. Mhm. Nie wpisywaliśmy się w taki proceder, ale rzeczywiście ci, którzy chcieli z Blatterem coś załatwić, prawdopodobnie dopuszczali się przestępstw finansowych. Rosja w tym także uczestniczyła i zobaczymy, co będzie dalej także w kwestiach tych związanych z futbolem, co interesuje właściwie większość świata, bo piłka nożna jest ogromnie popularna. Ale wracając do polityki, nie zapominajmy o tym, że na tym szczycie poruszano także inne ważne kwestie, dotyczące gospodarki światowej, bo one są bardzo ważne. Sytuacja w Grecji, która jest niepokojąca i możliwość wykluczenia Grecji z Unii Europejskiej i ze strefy euro, no bo takie niebezpieczeństwo istnieje, co zawsze będzie wiązało się z jakimiś kosztami dla całego kontynentu. To też jest ważny temat, który był poruszany. Donald Tusk, jak wiemy, gra tam posiadając ważną pozycję, gra tam pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące właśnie relacji z Rosją. I cieszę się bardzo, że polski głos wyrażony ustami Donalda Tuska jest tak poważnie traktowany i udało mu się przez te wszystkie poprzednie miesiące przekonać liderów światowych do tego, żeby rzeczywiście potraktować problem ukraiński bardzo poważnie.
Powiedzmy, że z pokoju uczestników szczytu G7 strzeże 17 tysięcy policjantów, kilkutysięczny tłum antyglobalistów, jak czytamy, nie miał szans na przedarcie się do zamku. Naszym gościem był poseł Tomasz Lenz, szef Kujawsko-Pomorskiej Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, dziękuję bardzo.
Ja też dziękuję Państwu. Miłego dnia życzę.